Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O międzynarodową pomoc zagrożonym suszą Afrykańczykom zaapelował papież, spotykając się z Fundacją dla Sahelu.
Na świecie nadal wyznawcy Chrystusa są prześladowani, przypomniał Benedykt XVI uczestnikom Kongresu o Ewangelizacji Kultury.
Lublin wspomina zmarłego przed rokiem arcybiskupa Rzecińskiego.
10 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Bóg nie przestaje nas kochać i wcielać się przez swój Kościół na całym świecie. Również Fundacja Jana Pawła II dla Sahelu nie przestaje dążyć do tego, by być znakiem chrześcijańskiej miłości, która staje się świadectwem dawanym Chrystusowi. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z przedstawicielami tej fundacji od 28 lat niosącej pomoc mieszkańcom tej części Afryki, szczególnie zagrożonej suszą i pustynnieniem.
W ciągu tych lat zrealizowała ona ogromną liczbę projektów, by przeciwdziałać pustynnieniu. Istnienie fundacji dowodzi wielkiej ludzkiej dobroci mojego błogosławionego poprzednika, z którego intuicji powstała. Niestety Sahel został w ostatnich miesiącach znowu poważnie zagrożony znacznym zmniejszeniem zasobów żywności i głodem wskutek braku deszczu i spowodowanego tym stałego posuwania się pustyni. Wzywam wspólnotę międzynarodową do poważnego zajęcia się skrajnym ubóstwem tamtejszej ludności, której warunki życia ulegają pogorszeniu. Pragnę też zachęcić i poprzeć wysiłki organizacji kościelnych pracujących w tej dziedzinie. Miłość musi pobudzać wszelkie nasze działania. Kościół nie jest powołany w pierwszym rzędzie do przekształcania porządku politycznego czy zmieniania tkanki społecznej. Chcę nieść światło Chrystusa, który przekształci wszystko i wszystkich.
Papież wskazał, że to ze względu na Chrystusa chrześcijański wkład jest tak specyficzny. Nawiązał do obecności islamu w krajach Sahelu, wyrażając radość z dobrych relacji, jakie fundacja utrzymuje z jego wyznawcami. Jak podkreślił, również w odniesieniu do nich ważne jest dawanie świadectwa, że Chrystus jest żywy, a jego miłość wychodzi ponad wszelkie religie, rasy i kultury.
Ewangelizacja kultury opiera się na przekonaniu, że wszystkie wymiary życia człowieka i narodu może ożywiać i przemieniać Ewangelia. Wskazuje na to papież w przesłaniu do uczestników zorganizowanego w Rzymie przez włoski episkopat kongresu pod tytułem Jezus naszym współczesnym. Nie ogranicza się on tylko do nauk kościelnych, ale ma charakter interdyscyplinarny.
Wiele wskazuje, że w naszych czasach, choć tak roztargnionych i chaotycznych, imię i orędzie Jezusa często spotykają się z zainteresowaniem. Przyciągają nawet tych, którzy nie przyjmują Jego słowa zbawienia, pisze papież w przesłaniu. Pobudza nas to do pogłębionego zrozumienia rzeczywistej postaci Chrystusa, co może wypływać tylko z hermeneutyki wiary w owocnej relacji z racjami historycznymi. Właśnie w tym celu napisałem moje dwie książki o Jezusie z Nazaretu, dodaje Benedykt XVI. Sprawy Jezusa, za którego imię jeszcze dziś licznych wierzących w różnych krajach świata spotyka cierpienie i prześladowanie, nie można odsuwać w daleką przeszłość. Jest ona decydująca dla naszej wiary dzisiaj, stwierdza Ojciec Święty. Jezus wszedł na zawsze do ludzkiej historii i nadal w niej żyje ze swym pięknem i mocą, w tym słabym i wciąż potrzebującym oczyszczenia, ale też wypełnionym Bożą miłością ciele, jakim jest Kościół.
Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Brazylii arcybiskupa Giovanniego Daniello. 57-letni dyplomata jest Włochem i do tej pory był nuncjuszem w Tajlandii i Kambodży oraz delegatem apostolskim w Birmie i Laosie.
W Watykanie podano dokładniejsze informacje o planowanym już za tydzień zwyczajnym konsystorzu publicznym. Odbędzie się on w sobotę 18 lutego w Bazylice Świętego Piotra. Oprócz kreowania 22 nowych kardynałów podjęte zostaną decyzje w sprawie kanonizacji siedmiorga błogosławionych. Są to...
Dwaj męczennicy, XIX-wieczny francuski jezuita Jakub Berthier, który oddał życie na Madagaskarze, i XVII-wieczny świecki katechista z Filipin Piotr Kalungsod.
Dwoje zmarłych na początku XX wieku założycieli zgromadzeń zakonnych, włoski ksiądz Jan Chrzciciel Piamarta i Hiszpanka Maria z Góry Karmel.
Współczesna im amerykańska zakonnica Marianna Cope
oraz dwie kobiety świeckie, 17-wieczna kanadyjska Indianka Katarzyna Teka Kwita i zmarła na początku zeszłego stulecia Niemka Anna Szefer.
Tego samego dnia po południu w różnych salach na Watykanie nowi kardynałowie przyjmować będą gratulacje. Natomiast w niedzielę 19 lutego w czasie mszy koncelebrowanej z papieżem w Bazylice Watykańskiej otrzymają pierścienie kardynalskie.
Watykańskie biuro prasowe potwierdziło ujawnione wcześniej w mediach informacje, że tegorocznym rekolekcjonistą papieskim będzie kardynał Laurent Monsengwo Passigna. Arcybiskup Kinszasy poprowadzi w Watykanie doroczne skupienie w dniach od 26 lutego do 3 marca, a więc w tradycyjnym terminie związanym z pierwszym tygodniem Wielkiego Postu. Tematem rekolekcji papieża i Kurii Rzymskiej będzie współuczestnictwo chrześcijanina z Bogiem. Oprócz rozważań, watykańskie rekolekcje obejmują takie elementy wspólne jak codzienna modlitwa brewiarzowa, przedpołudniowa i nieszporna, a także adoracja eucharystyczna.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
W Syrii coraz bardziej nakręca się spirala przemocy. Giną w niej również chrześcijanie, ale jak się wydaje nie ze względu na wiarę, informuje z Damaszku nuncjusz apostolski arcybiskup Mario Zenari. W jego przekonaniu bardzo trudno jest zdobyć wiarygodne wiadomości na temat tego, co dzieje się w tym kraju. Wojna przeniosła się bowiem również do mediów. Obie strony oskarżają się nawzajem o dezinformację. Pewne jest natomiast, że rośnie liczba ofiar, zauważa watykański dyplomata. W mieście Homs, gdzie od tygodnia trwa ofensywa sił prezydenckich, problemem jest samogrzebanie zabitych. Wiele katolickich rodzin opuściło już to miasto. Liczni księża pozostali jednak na miejscu. W tak niebezpiecznej sytuacji każdy musi sam decydować o sobie, mówi arcybiskup Zenari.
Muszę powiedzieć, że do tej pory wspólnota chrześcijańska była szanowana. Nie było jeszcze ataków na chrześcijan ze względu na ich wiarę. Jeśli porównamy to do sytuacji w innych krajach regionu, gdzie płonęły przecież kościoły, to daje to pewną nadzieję. Jest to pozytywny aspekt i sądzę, że chrześcijanie ze względu na szacunek, jakim się ich tutaj darzy, mogliby odegrać jeszcze w Syrii ważną rolę, stając się pomostem pośród atmosfery wzajemnej nienawiści. Chrześcijanie chcą służyć Syrii, wnosząc ducha dialogu, pojednania i przebaczenia.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty szanse na podjęcie dialogu maleją jednak z każdym dniem i dziś są one naprawdę nikłe. Przeciwnego zdania jest melchicki patriarcha Grzegorz III Lacham. W jego przekonaniu tylko dialog może uchronić Syrię od masakry. Przestrzega on zatem wspólnotę międzynarodową przed próbą obalenia aktualnego reżimu. Nie zastanawiajcie się, jak zmienić reżim, ale jak mu pomóc, by zmienił sytuację w Syrii, podkreśla syryjski patriarcha.
10 chrześcijan zgromadzonych w domu prywatnym na modlitwie aresztowała irańska policja. Przewieziono ich w nieznane miejsca, a rodziny do tej pory nie otrzymały wiadomości, gdzie znajdują się zatrzymani. Wśród nich jest 23-letni Majtaba Hosseini, który przeszedł z islamu na chrześcijaństwo. Już raz z tej przyczyny odbywał on wyrok więzienia, także pozostali są Irańczykami, którzy zmienili wiarę.
Funkcjonariusze irańskiej służby bezpieczeństwa żądają zwykle od aresztowanych chrześcijan wyrzeczenia się wiary. Źródła lokalne w Teheranie potwierdzają, że tamtejsza wspólnota wyznawców Chrystusa od pewnego czasu doświadcza wzmożonych działań operacyjnych. Szczególnym zainteresowaniem religijnej bezpieki cieszą się osoby świeżo nawrócone na chrześcijaństwo. Aktywność wyznawców Chrystusa jest ściśle monitorowana i ograniczana. Bezpieka wykorzystuje w tym celu wszelkie osiągnięcia zachodniej techniki, w tym nowoczesne podsłuchy instalowane w domach chrześcijan.
Na Filipinach trwa dramatyczna walka o ocalenie ofiar trzęsienia ziemi. Wstrząsy sejsmiczne sprzed 4 dni zrujnowały wyspy Negros i Cebu w środkowej części kraju. W katastrofie zginęło ponad 50 osób, a prawie 100 jest poszukiwanych. Tragedia wywołana żywiołem dotknęła ponad 70 tysięcy Filipińczyków. Tysiące rodzin zostało bez domów.
Filipińska Caritas zwróciła się o pomoc do watykańskiej centrali Caritas Internationalis, ponieważ lokalne zasoby żywności i funduszy pomocowych już się skończyły. Ocalałe kościoły i szkoły zamieniono w centra ewakuacyjne i służą one ofiarom żywiołu. Uruchomiono już ponad 30 takich miejsc, choć nadal 20 tysięcy poszkodowanych czeka na pierwszą pomoc i rozlokowanie. Wiele małych miejscowości jest odciętych od świata. Zawaliły się górskie drogi i mosty, uniemożliwiając dojazd w rejon katastrofy. Pod gruzami wiele rodzin na własną rękę poszukuje uwięzionych. Służby Caritas organizują krajową kwestę żywności, ubrań i śpiworów, by przekazać je tysiącom ofiar filipińskiego trzęsienia ziemi.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prawie 3000 termosów, dokładnie 2931, udało się zebrać oraz kupić braciom kapucynom podczas akcji Podaruj termos ubogiemu. Przez cały styczeń ludzie dobrej woli przynosili termosy do kapucynów bądź wpłacali pieniądze na konto. Łącznie do 1 lutego bracia zebrali ponad 38 tysięcy złotych, mówi brat Paweł Teperski, rzecznik prasowy kapucynów.
Termosy wszystkie już zostały rozdane. Jakoś opatrznościowo już w połowie stycznia dokonaliśmy pierwszego zakupu, także parę dni przed tymi wielkimi mrozami te termosy już trafiły do osób bezdomnych i ubogich, ponieważ tych termosów otrzymaliśmy naprawdę tak dużo, dlatego rozdaliśmy termosy w paru punktach w Krakowie, jak również w paru punktach w Warszawie.
Termosów było tak wiele, że trafiły one również do potrzebujących w Łodzi, Szczecinie, Katowicach i Lublinie. Caritas Polska rozpoczyna realizację nowej inicjatywy pod hasłem Podaruj krople miłości. Już jutro, w Światowy Dzień Chorego, w wielu polskich miastach staną ambulanse, w których będzie można oddać krew. Ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, podkreślił, że kampania ma poruszyć ludzkie sumienia, byśmy poczuli się odpowiedzialni za drugiego człowieka.
Kiedy znajdzie się ktoś z nas w trudnej sytuacji, żeby wiedział, że może liczyć na taką solidarność innych ludzi. Druga sprawa to przecież jest motywacja też i religijna, dlatego że my przywracamy człowiekowi wiarę, bo człowiek chory zaczyna tracić jakąś nadzieję, wiarę, a więc przywracamy wiarę, przywracamy nadzieję, ale przede wszystkim też okazujemy miłość. Jest to miłość bardzo konkretna, która też mnie kosztuje, bo ja muszę się zdecydować na to oddanie krwi.
Kampania będzie trwała przez cały rok, ale będzie ona szczególnie promowana właśnie w Światowy Dzień Chorego.
Przyroda, człowiek, Bóg wokół myśli filozoficznej arcybiskupa Józefa Życińskiego. Pod takim hasłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przedstawiciele polskich środowisk naukowych wspominali zmarłego rok temu metropolitę lubelskiego. Spotkanie przygotowały trzy uniwersyteckie wydziały filozofii z Krakowa, Warszawy i Lublina, z którymi naukowo związany był ksiądz Józef Życiński.
Konferencję otworzył rektor uczelni, ksiądz profesor Stanisław Wilk.
Ksiądz arcybiskup Życiński doskonale rozpoznawał znaki czasu. Z klasą wielkiego humanisty ukazywał rozległą perspektywę nowych apostolskich wyzwań, bo przy całej swojej pasji naukowej był przede wszystkim pasterzem.
Filozoficzny program naukowej działalności Józefa Życińskiego przedstawił jego przyjaciel i współpracownik ksiądz profesor Michał Heller. W odczytanym pod nieobecność autora tekście została wyrażona sugestia, że jako intelektualista Józef Życiński rozwijał zamysł odnowy metafizyki, nawiązujący głównie do racjonalności przyrody i filozofii analitycznej. W Kulowskiej Auli wielokrotnie podkreślano wyjątkowość Józefa Życińskiego jako kościelnego hierarchy swobodnie uczestniczącego w dyskusjach naukowych czy zabierającego głos w sprawach kultury i życia publicznego. Dodajmy, że archidiecezja lubelska upamiętniła osobę zmarłego metropolity specjalnym albumem, epitafium odsłoniętym dziś w archikatedrze oraz utworzeniem funduszu stypendialnego dla ubogiej młodzieży. Dla Radia Watykańskiego z Lublina Krzysztof Chudzik.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.